Dzień dobry, z tej strony Michał Masłowski, Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych. To jest podcast Echa Rynku, a dzisiaj moim gościem jest Jacek Lampert. Cześć Jacek.
Dzień dobry, witam, cześć Michał.
Jacek, dzisiejsze nagranie jest kolejnym z cyklu W drodze na Wall Street. Będziesz wykładowcą na konferencji Wall Street. Gorąco serdecznie zapraszamy. XTB, konferencja Wall Street 7-9 czerwca 2024 w Karpaczu, więc już tam za miesiąc z hakiem, to powiedzmy sobie za niecałe półtora miesiąca, opublikowaliśmy program. Taki, no, nie chciałbym powiedzieć, że wstępny, bo już tam jest bardzo dużo wypełnione, tam się codziennie coś zmienia. Gorąco zachęcam do zaglądania na stronę i patrzenia, jak tam, no, przybywa kolejnych punktów programu, ale Jacek, twój fragment jest opublikowany. Będziesz miał wykład wspólnie z Michałem Szafrańskim. Opowiedz trochę, o czym będzie ten wykład.
Dokładnie tak. Ten wykład będzie o tyle właśnie wyjątkowy, że to będzie wykład w duecie. To znaczy ja z Michałem Szafrańskim będę prezentował temat, który myślę jest dość mało znany w Polsce w szczególności. A jeszcze bardziej mało znany wśród inwestorów indywidualnych. Tytuł wystąpienia to jest Manage Futures, czyli jak przy użyciu ETF-ów zbudować swój własny fundusz hedgingowy i zabezpieczyć portfel na ciężkie czasy. Tytuł jest bardzo długi, ale celowo właśnie tak został pomyślany, żeby nie było tylko tam w nazwie o Manage Futures, bo to prawdopodobnie niewiele by mówiło większości osób na konferencji. A tak to przynajmniej jest nadzieja, że już coś w tym tytule ludzie sobie wyłowią, że przy pomocy ETF-ów można zbudować swój własny fundusz hedgingowy i zabezpieczyć portfel na ciężkie czasy. Nasz wykład będzie miał miejsce 7 czerwca, to jest w piątek o godzinie 18:45, także serdecznie zapraszam w imieniu Michała i moim. Natomiast co będzie na tym wykładzie, no to poza tym, że ten tytuł jest już taki obszerny, to oczywiście wytłumaczymy, czym faktycznie są te strategie Manage Futures, co to pod tym kryje się, i pokażemy przede wszystkim, jak w praktyce można zastosować coś takiego, jak można zbudować właśnie taki portfel odporny na trudne czasy, który może sobie poradzić lepiej w trudnych czasach na rynku akcji, gdy będzie się lała krew, to że nasz portfel będzie mógł tutaj wyjść obronną ręką. Kiedyś było to ciężkie do zrobienia, dziś jest to o wiele łatwiejsze, ponieważ tego typu strategie są właśnie dostępne w postaci ETF-ów. No i nie wiem, Michał, czy tutaj jeszcze coś więcej powiedzieć o samych Managed Futures, bo może tak...
Za sekundkę będę cię pytał, dobra? Mm-hmm. Za sekundkę zapytam, okay. ale zanim jeszcze przejdziemy do tych właśnie nie wiem, tak ładne sformułowanie, Managed Futures, ja już zdążyłem się trochę douczyć, ale poproszę cię o wyjaśnienie. Chciałem zapytać się, jak dużą rolę ETF-y pełnią w twoim prywatnym portfelu? Bo wiesz, Jacek, wy się zajmujecie z Arturem w Atlasie, wy nic nie robicie, tylko w tych ETF-ach grzebiecie, ale to jest tak, że szef bez butów chodzi, czy raczej nie, wręcz przeciwnie? ETF-y...
Nie. Kiedyś faktycznie szef, można powiedzieć, chodził bez butów, ale to wynikało z tego, że faktycznie 15-20 lat temu, kiedy ja rozpoczynałem swoją przygodę inwestycyjną, więc tutaj tak jestem młodziakiem przy tobie, jeżeli chodzi o staż inwestycyjny, no to wtedy, jak dobrze pamiętasz, o ETF-ach praktycznie w ogóle nie było mowy. Tak? Nikt praktycznie nie słyszał o ETF-ach, a jeszcze mniej osób je stosowało. Obecnie w tym momencie, jeżeli chodzi o mój prywatny portfel, mój prywatny kapitał inwestycyjny, to faktycznie około 90% tego kapitału jest w ETF-ach, przy czym tu od
bardzo
razu chcę
dużo.
takie zastrzeżenie
inwestora.
Poczynić. Tak, proszę?
Jesteś wzorem inwestora, bardzo dużo.
No właśnie, ale dlatego chcę tutaj poczynić bardzo mocne zastrzeżenie. Otóż ETF nie jest synonimem inwestowania pasywnego, tak? Więc to nie jest tak, że ja jestem znów takim nudziarzem. Dla jasności, ja nic nie mam do tego, żeby inwestowanie było nudne, wręcz uważam, że dla większości z nas takie nudne inwestowanie, takie bardzo konserwatywne, jeżeli chodzi o strukturę portfela, co nie oznacza, że tam jest mało ryzyka, że mamy same obligacje, ale to, że jest nudne, bo po prostu się wiele w tym portfelu nie dzieje, to nie jest z tym nic złego, wręcz może być to ogromną zaletą, dla większości tak jest. Natomiast w moim przypadku tak faktycznie też jest, że chociaż ja mam te ETF-y w większości przygniatającej tego portfela, to i tak większość mojego portfela jest zarządzana w sposób aktywny. Więc ETF-y, jeżeli ktoś czasami daje znak równości, że to się równa pasywne inwestowanie, tak nie jest, o czym być może jeszcze sobie nieco porozmawiamy dziś. I dlatego o tym mówię, bo gdyby ktoś chciał od razu tutaj sobie to tak połączyć, te kropki, że jeżeli facet ma 90% ETF-ów, to znaczy, że jest tak naprawdę pasywny, no to tak nie jest. No i generalnie ETF-y, to warto wiedzieć, jest taki instrument, który można wykorzystywać naprawdę no, w różnych zastosowaniach, nie tylko pasywnym inwestowaniu, ale również do budowania strategii aktywnych lub wręcz ETF-y mogą być aktywny, ale o tym pewnie też jeszcze nieco porozmawiamy.
Tak, za sekundę. Jeszcze chciałem zapytać, bo tam większość inwestorów to, wiesz, no tak wykorzystuje ETF-y do takiego pasywnego inwestowania, wiesz, kupuje, nie wiem, te ETF-y na Stany, jakieś Vanguardy i tak jedzie do emerytury, przynajmniej tak, to wiesz, idealnie by tak było. Chciałem zapytać się, ale to mam wrażenie, że dzisiaj jest dosyć popularna, są takie strategie, a jakbyśmy tak popatrzyli na to, jak to wyglądało, no nie wiem, lata temu, no to wiesz, nie było ETF-ów, gdzie rynki zagraniczne, dostęp, no to był strasznie utrudniony, ale to widać, jak strasznie wszystko przyspiesza przez ostatnie kilka lat. Jakie jest twoje zdanie na temat tego, jak bardzo zasuwa w Polsce pasywna rewolucja?
No wiesz co, właśnie myślę, że tu musielibyśmy sobie na początku, zanim przejdę do odpowiedzi, odpowiedzieć na to, czym jest, czy zdefiniować, czym jest pasywna rewolucja, tak? Więc to jest, tutaj znów się odniosę do tego, co mówiłem wcześniej. Pasywna rewolucja faktycznie często jest przyrównywana do tego, że spoglądamy, jak dużo jest wykorzystywanych w portfelach ETF-ów. Gdybyśmy przyjęli taką definicję, które jest, no powiedzmy, sporym uproszczeniem i wcale tak być nie musi, że ktoś, kto ma ETF, to jest, że tak powiem, orędownikiem pasywnej rewolucji, no to jeżeli przyjmiemy coś takiego, to można powiedzieć, że faktycznie ta pasywna rewolucja w Polsce mocno przyspiesza. I tutaj na dowód tego ja się przygotowałem, proszę pana, dziś do tej rozmowy i wynotowałem sobie statystyki, które zebraliście wy jako Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych w ramach przeprowadzonego ogólnopolskiego badania inwestorów Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych, więc tutaj ewidentnie z waszego badania widać, a jest to bodaj chyba najszersze badanie tego typu w Polsce, poprawnie Michał, ale no chyba nikt kompleksowo i do takiej grupy inwestorów nie dociera jak wy w tym ogólnopolskim badaniu, więc dlatego myślę, że jest to najbardziej, no te liczby są najbardziej wiarygodne. Otóż w 2013 roku, a więc jak wy robiliście to badanie za rok 2023, czyli można powiedzieć 10 lat wstecz, to w roku 2013 niespełna 5% inwestorów miało w portfelu ETF-y, a 10 lat później, w roku 2023, już niemal 50%, konkretnie 45% inwestorów.
A więc jest to... Zupełnie przez przypadek mam ten slajd.
No całkowicie przez przypadek.
Ale naprawdę, serio, nie umawialiśmy się.
Nie umawialiśmy się.
Ale mam
więc tutaj widać skokowe takie przyspieszenie nawet na tym wykresie. Widać tak w okolicach, powiedzmy, roku 2019, to widać jest takie skokowe przyspieszenie, że nagle tam, jak powiedzmy do roku 2018, między 5 a 9%, to później to wystrzeliło.
A wiesz dlaczego? Wiesz czemu? Masz na to jakiś pomysł? Bo ja mam, podzielę się, ale tam może ty masz jakiś pomysł.
No to między innymi pewnie beta też tutaj pomogła z pewnością w Polsce. Ale
mi się wydaje, że domy zagraniczne zaczęły wprowadzać do ofert rynki zagraniczne. Że kto to,
tak,
to wtedy to mam, tak sięgam pamięcią, to mogło być mniej więcej wtedy.
Być może. Przyznam, że nigdy się nad tym nie zastanawiałem. Być może jest to szereg w ogóle, znaczy nawet na pewno jest to szereg różnych czynników, aczkolwiek dlaczego jest to taki skokowy wystrzał? Nigdy się nad tym nie zmurzałem. Być może faktycznie wtedy w okolicach 2019 domy maklerskie, że tak powiem, szerzej uchyliły tych drzwi na rynki zagraniczne. Także no tutaj widać, że w tym kontekście faktycznie to przyspieszenie, jeżeli chodzi o ETF-y, jest ewidentne. Zresztą też nie wiem akurat, czy będziesz miał, ale z tego waszego, taki slajd, ale z tego waszego badania też wynika coś takiego, że inwestorzy coraz mocniej dywersyfikują też portfele. Co prawda to nie było w kontekście ETF-ów, ale jeżeli w roku tam 2013 to mniej więcej połowa inwestorów miała tam w portfelu maksymalnie 3 spółki, więc to takie mocno skoncentrowane były portfele, no to 10 lat później okazuje się, że już inwestorzy mają tych spółek znacznie więcej w portfelach i to też pokazuje, że no ta koncepcja inwestycyjna się tutaj zmienia.
To jest spółki, tak? Zmiana, jakie instrumentów.
Tak,
coraz
i tutaj widać
mamy
faktycznie, że w 2011 roku na tym wykresie, który teraz prezentujesz, widać, że połowa inwestorów to miała bardzo mocno skoncentrowane portfele, tak do 3 spółek.
Tak, wiesz, bo w 2010 miały bardzo duże tutaj duże wydarzenie na rynku, te 3 mega prywatyzacje, tam giełda, Tauron i PZU. I faktycznie była cała masa inwestorów, to miała w portfelu giełdę, Tauron i PZU.
Tak. No a teraz spójrz, wtedy w tym 2011, praktycznie nie było, w tym waszym przynajmniej badaniu, może nie było też takiego skonkretyzowanego pytania, tego nie wiem, ale praktycznie nie ma ujętych inwestorów, którzy mieli w portfelu więcej niż 15 spółek.
Musieliśmy już... to pytanie musieliśmy wprowadzić kilka lat temu, jak już no, ta grupa inwestorów, która miała 8 i więcej spółek, została no, tak duża, zaczęła być, że to zaczęło być, no, żeby cokolwiek zacząć mierzyć, wprowadziliśmy dodatkowe opcje do badania.
Tak. No i teraz zauważ, że w 2023 już praktycznie jedna piąta inwestorów ma w portfelach
dużo.
Co najmniej 15 spółek, więc, więc no tutaj ewidentnie zmienia się dużo. I jeszcze jedna. Tak, no właśnie.
ETF-y, jak mamy, tu nie mamy historii, bo to pytanie zadajemy od niedawna. Jeszcze mamy, ile ETF-ów mają w portfelu.
Tak.
I oczywiście to, że tutaj inwestorzy, na przykład połowa inwestorów ma 2-3 ETF-y, może czasami oznaczać większą dywersyfikację niż ci, którzy mają 15 spółek w portfelu, prawda?
Tak. Wiesz, to nawet można jednym ETF-em ograć i rynek akcji, i obligacji, i mieć dywersyfikację globalną, więc tutaj faktycznie tak to wygląda. Nieco inaczej tych inwestorów, którzy indywidualnie dobierają do portfela spółki, ale jeszcze jedną statystykę, ostatnią już obiecuję, chcę przywołać tutaj z waszego badania Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych. Mianowicie to, że horyzont inwestycyjny też się zmienia. Otóż w 2013 roku, nie wiem czy też będziesz miał gdzieś na podorędziu taką statystykę, w 2013 mniej więcej procent inwestorów miało w 2013 niespełna połowa kupowała tylko z horyzontem ponad rok czasu. Natomiast w 2023 tu już widzimy, że powyżej roku tych inwestorów jest znacząco więcej. Czyli jeżeli przykładowo mamy takiego inwestora, który wchodzi na ten rynek, to jednak widać, że jego zamiary są nieco inne. Ten horyzont inwestycyjny się wydłuża. Czyli tutaj można powiedzieć, że prawdopodobnie ci inwestorzy no nie myślą tylko o jakimś szybkim zarobku, tylko myślą o faktycznie akumulacji tego kapitału, budowania tego kapitału na przestrzeni lat. Więc to też jest ewidentnie widać, że ten proces postępuje na przestrzeni tych lat. Także prawdopodobnie tutaj też wracając do tej pasywnej rewolucji i wykorzystania również ETF-ów, prawdopodobnie właśnie ten instrument również wpływa na to, że ten charakter inwestycji właśnie przybiera taką formę. Podsumowując, generalnie można powiedzieć tak, że faktycznie pasywna rewolucja przyspiesza, ale jesteśmy, bym powiedział, na początku tej drogi. To też się nie oszukujmy, że nagle tutaj się już wybudowaliśmy Kraków, bo sporo jest przed nami. Natomiast to, co jest ciekawe, to, że ja na przykład teraz spotykam młodych inwestorów, młodych stażem, bo niekoniecznie musi być to młody ktoś według metryki, tak, ale młodych stażem inwestorów, którzy rozpoczynają swoje inwestowanie już od ETF-ów. Czyli no jak ty, czy nawet ja jeszcze, jak startowaliśmy, no to ja nie znałem nikogo, kto wtedy inwestował w ETF-y, a już ktoś, kto zaczynał od ETF-ów, to praktycznie nie znam żadnego.
Ja nie znałem w 1997-1998 roku takiego pojęcia.
No co też nie dziwi, pierwszy ETF powstał swoją drogą w Kanadzie w 90 roku, w 93 w Stanach Zjednoczonych powstał pierwszy ETF, więc również i tam była to pewna jeszcze nowość, natomiast generalnie pasywna rewolucja w Stanach Zjednoczonych, można taką datę graniczną ustawić na roku 1976, kiedy został wprowadzony pierwszy fundusz indeksowy i wtedy tam ten walec tej pasywnej rewolucji, można powiedzieć, wystartował. No więc u nas ten walec, można powiedzieć, wystartował no spokojnie gdzieś tam ze 4 dekady później, więc mamy sporo tutaj do nadrobienia i też jesteśmy na pewno innym rynkiem, mamy też inną sytuację i inna jest specyfika, natomiast no myślę, że ten kierunek pasywnej rewolucji będzie nadal tutaj przebierał na sile, w sensie takim, że coraz więcej inwestorów będzie się właśnie przekonywało do tego typu inwestowania, gdzie wykorzystuje się proste zdywersyfikowane produkty jak ETF-y. I w tym kontekście, biorąc pod uwagę, że no praktycznie 10-15 lat temu to nawet byśmy o tym nie rozmawiali, no to tutaj przyspieszenie jest, aczkolwiek uważam, że jesteśmy na początku tego.
Tak, jeszcze zobacz, mam taką statystykę tutaj, bo właśnie jak mamy wyświetlony ten wykres, jak długo inwestorzy trzymają akcje, to jeszcze mam taki wykres, jak długo trzymają ETF-y. No i tak jak na akcjach jest duża grupa inwestorów, która jednak spekuluje na krótki termin. Tak. To kupię rano, ktoś kupię, po południu sprzedam, czy tam w perspektywie tygodnia, no to jest wciąż agresywna spekulacja. To ETF-ami to mało kto. Widać, że to ETF-y się kupuje i trzyma. I mamy też tabelkę, znaczy tak wykres, jak to się zmieniało na przestrzeni lat. Ten wykres jest oczywiście dużo krótszy niż w przypadku akcji, bo no bo krócej zadajemy to pytanie. Później wpadliśmy na to, żeby je zadawać. I oczywiście tu widać od lat tendencję, że to jest dużo, dużo dłuższy horyzont inwestycyjny niż w przypadku akcji, a i tak się wydłuża, jak widać. Tak? I tak, kiedyś było krócej, teraz jest dłużej. Mimo tego, że tak jak pytamy przecież naszych tutaj znajomych z Beta ETF, no to dużą popularnością cieszy się ten lewarowany produkt, tak, ten ETF na WIG20, jak i ten produkt WIG20 short, też ETF, prawda? To też jest tego, a i tak widać, jak to jest, no, jak to dominuje wśród inwestorów, tak? 80 kilka procent inwestorów kupuje ETF-y, no i tak trzyma. Od razu tu powiem, że zarówno w przypadku ETF-ów, jak w przypadku akcji prawdopodobnie wprowadzimy do, jak nie w najbliższym, chyba w najbliższym już wydaniu, znaczy edycji ogólnopolskiego badania inwestorów, które gdzieś tam w październiku będziemy kończyli, na kolejnym forum finansów będziemy ogłaszali wyniki, to wprowadzimy kolejny przedział, że powyżej roku, ale typu powyżej 5 lat na przykład, prawda? Żeby tak jak z akcjami musieliśmy wprowadzić ekstra dodatkowy przedział, bo zaczęli inwestorzy za bardzo dywersyfikować portfele, żeby cokolwiek zacząć mierzyć. Tak samo inwestorzy zaczęli za długo trzymają te instrumenty i też, żeby cokolwiek mierzyć, to trzeba zobaczyć, bo to jest zupełnie co innego, czy ktoś nie kupuje na rok, a czy ktoś kupuje na 5, 10 czy 15 lat. Tak? To też jest
różnica. W ogóle,
Michał,
tutaj jeszcze tak wtrącę kilka słów, że kudos dla was, że robicie właśnie takie badanie. Ja tutaj mówię w kontekście zwłaszcza tych ETF-ów, bo to jest ta działka, która mnie najbardziej interesuje, bo wiem, że to wasze badanie jest o wiele bardziej szersze. Natomiast fajnie, znaczy życzyłbym sobie i pewnie to będziecie na pewno robić, kontynuować, bo to, że wy to robicie każdego roku, to jedno, ale to, że na przestrzeni tych już lat ubiegłych widać, jak ten rynek ewoluuje, tak. I to jest coś świetnego, bo to, że my widzimy taką migawkę, jak to wyglądało za zeszły rok, to jest jedno, ale właśnie to, że widzimy, jak to się kształtuje na przestrzeni lat i widać tu ewidentnie pewne trendy, pewne procesy, jakie zachodzą, to jest coś świetnego i myślę, że to wiele, wiele mówi i pokazuje, w którą stronę zmierzamy.
Dobra. Jacek, ja w opisie tego naszego dzisiejszego odcinka podlinkuję też jak moje wystąpienie na rozpoczęcie ostatniego Forum Finansów, gdzie prezentowaliśmy pełne wyniki badania, ale teraz przejdźmy już do ciebie, bo to ty jesteś gościem, a nie mieliśmy omawiać wyników ogólnopolskiego badania inwestorów. Oczywiście bardzo miło, że się na nie powołałeś, a powiedz mi, to tak jeszcze trochę odejdźmy na chwilę, na sekundkę od tych ETF-ów. Co jeszcze inwestujesz oprócz ETF-ów? No i tak mówiłeś 90% w ETF-ach, a te pozostałe 10% to w czym?
To pozostało mniej więcej około 10%. To mam pakiet akcji spółki Berkshire Hathaway, czyli...
Pięknie. To też taki czyli ETF.
To jest też taki quasi ETF. Dokładnie tak. Zresztą taki był mój zamiar właśnie kupując tę spółkę. Ja nie jestem gościem, który zna się za bardzo na analizie fundamentalnej, na inwestowaniu w wartość, więc w cudzysłowie zleciłem to jednemu z najlepszych inwestorów. Berkshire Hathaway to jest faktycznie taki konglomerat, to jest taki quasi ETF, gdzie mamy tam kilkadziesiąt różnych spółek, jest aktywnie zarządzany, ale jest to dla mnie taka ekspozycja właśnie na tę część, powiedzmy taką fundamentalną portfela. Kupowałem to właśnie na takiej fajnej wyprzedaży, która była zorganizowana z okazji COVID-u. Wtedy większość uciekało z tego sklepu, a ja właśnie skorzystałem i załapałem się na fajną promocję. Także to jest jedna, jeżeli chodzi o rynki zagraniczne, to jest moja jedyna spółka, jaką mam w portfelu. Natomiast mam też spółki indywidualnie kupowane w ramach mojego rachunku IGZE. Tam kupuję spółki z WIG-u 140,
czyli z
WIG-20.
Polskiej giełdy.
Z polskiej giełdy, te 140, spośród tych 140 największych spółek dobieram sobie według strategii opartej na trendzie, na momentum spółeczki i tam kupuję i pokazuję zresztą publicznie ten portfel IKE, IGZE. Te moje rachunki emerytalne są publicznie, że tak powiem, prezentowane każdego miesiąca, ich aktualizacja, więc ktoś sobie może to sprawdzić. No i też coś, o czym rzadziej mówię, ale być może jak ktoś tam bardziej gdzieś śledzi to, co robię. Kiedyś też się zajmowałem sporo kontraktami terminowymi, więc mam również dla sportu część kontraktów terminowych na WIG20, WIG40. Chociaż w tym momencie to już nie jest takie spekulacyjne krótkoterminowo, tylko raczej długoterminowo. Aczkolwiek no oczywiście aktywnie i jest też taka właśnie część tych kontraktów terminowych, czyli WIG20, WIG40. Ja wiem, że ty to jesteś akurat chyba dość odległy od tych instrumentów, ale Ale swoją drogą jeszcze o kontraktach terminowych dzisiaj pewnie porozmawiamy przy okazji wystąpienia na Wall Street. Mhm. Także tak, tak to wygląda.
Mhm. Wiesz co, oczywiście ja rozumiem bardzo fajnie, natomiast jeżeli masz tak 90% w ETF-ach, trochę faktycznie przypomniałem sobie teraz twój rachunek IGZE chyba, tak? Jest publicznie tak, dostępny, tak. Pokazujesz go raz na jakiś czas, tam są faktycznie akcje, przypomniałem sobie. To jakim procentem portfela bawisz się, spekulujesz aktywnie, inwestujesz w te kontrakty?
Wiesz co, to jest ułameczek, to jest dolne kilka procent, szczerze nie liczyłem tego, ale to jest powiem tak, gdybym w cudzysłowie wysadził tę część w powietrze, to no niewiele by mi to krzywdy zrobiło, natomiast to nie jest taki zakład na zasadzie, że faktycznie chcę to wyzerować. Mimo wszystko tam jest konkretny zamysł, jest to robione w sposób systematyczny. Mój blog nazywa się System Trader, nie bez powodu, więc też na zasadzie podczepiania się pod trendy staram się wykorzystywać to, co się dzieje na WIG-u 20, WIG-u 40 i to tyle.
Super, nie, no bardzo dobrze, bo to jakiś wykres, nie mam tego przed sobą, jak wygląda przeciętna droga typowego polskiego inwestora i ona niestety przebiega tak, że młodzi ludzie próbują no właśnie na lewarowanych, na rynkach sił, na Forexie, o kryptowalutach i tak dalej i dopiero lata płyną, oni pokornieją i idą w kierunku akcji, potem w kierunku spółek dywidendowych, potem coraz spokojniej, potem ETF, a na samym końcu niektórzy już ufają robodoradcom i mówią weźcie to ode mnie, ja już nie chcę. Fajnie jest, gdyby można było wskutek edukacji przeprowadzić inwestorów w drugą stronę, że tak jak wiesz, zaczynam od ETF-ów i to w ogóle pasywnie, mam duży procent, ale i dopiero jak nabrałem doświadczenia, wiedzy, to ułamkiem portfela próbuję spekulować na akcjach, a jak w ogóle już mam się za super doświadczonego inwestora, to ułamka, znowu bardzo niewielkim procentem no próbuję swoich sił na rynkach lewarowanych, bo czemu nie, prawda? To też jest dla ludzi, tylko trzeba być świadomym tego ryzyka, tak? Że nie szukamy tam, że nie zaczynamy od tego, tylko de facto kończymy na tym, jak już jesteśmy super doświadczeni. No.
Dokładnie tak. Ja bym tu jeszcze dopowiedział tyle, że dla większości, nie mówię już o inwestorach, tylko większości społeczeństwa prawdopodobnie im prostszy będzie portfel, tym lepiej. Im mniej ludzie będą się mieli nim zajmować, tym lepiej. I gdyby ludzie mogli się skupić wtedy na swoim życiu, na zarabianiu i dopłacaniu do tego rachunku, to im to zrobi lepiej. Powiedzmy, ja jestem w tej grupie troszkę takich freaków, który robi to dla sportu, no zupełnie mówiąc wprost, tak? Bo robię to, bo lubię, aczkolwiek ja bardzo niewiele na to poświęcam czasu. Ja ten rachunek nawet na kontraktach terminowych, tutaj sygnały są, jeżeli są jakiekolwiek, to są generowane tygodniowo. Tam jest niewielki mimo wszystko lewar, pomimo że jest to lewarowany instrument. Ale znów, no to wymaga pewnego zrozumienia, pewnego doświadczenia i zdaję sobie sprawę, że to jest dla mniejszości, a nie większości.
Mhm, dokładnie. Dobrze, Jacek. Kluczowe pytanie dnia dzisiejszego jest takie, że ETF-y, to zaczęliśmy od tego i teraz wrócimy, dla większości inwestorów, którzy tak nie wiem, czytają tą całą edukację związaną z ETF-ami, z pasywną rewolucją, kojarzą się jako instrumenty naśladujące jakieś indeksy. I dobrą strategią dla większości inwestorów jest kupowanie jakichś ETF-ów na światowe indeksy, dokupowanie regularnie, tak systematycznie przez długie lata i tak mają dojechać do emerytury. Ale właśnie kojarzą się jako ETF-y, które naśladują jakieś indeksy. Czy słusznie? Czy świat już jakby wiesz, finansów, w szczególności w Stanach, nie wyszedł ponad to i co tam się jeszcze ukrywa pod nazwą ETF? No i tu znowu wracamy do tego, o czym będziecie mówili na Wall Streetie.
Więc krótka odpowiedź jest tak, że to jest słuszne, że faktycznie większość ETF-ów naśladuje jakieś indeksy, ale gdybyśmy zakończyli tę wypowiedź w tym momencie, to wielu mogłoby mieć błędne przeświadczenie, że w takim razie prawdopodobnie większość ETF-ów jest pasywna. A tak nie jest, jest dokładnie na odwrót. W tym momencie, gdybyśmy spojrzeli sobie na ETF-y, ja akurat dość mocno tutaj zajmuję się ostatnio ETF-ami i z Europy, i z tymi ze Stanów Zjednoczonych, jest to ponad 9 tysięcy ETF-ów łącznie około, to większość z tych 9 tysięcy ETF-ów to nie są ETF-y, które można by zaklasyfikować jako pasywne instrumenty. Ja się może posłużę konkretnym przykładem. Weźmy sobie ETF na indeks S&P 500, prawdopodobnie to będzie prostsze do zrozumienia. S&P 500, czyli można powiedzieć taka elita amerykańskiej gospodarki, 500 największych spółek, Tak naprawdę jest tam 500, są 503 spółki, ale to jest detal. Ale jest to indeks, jak nie wiem, WIG20, ważony kapitalizacją. Nie ma w tym indeksie próby, nie wiem, przechytrzenia rynku, mocowania się z tym rynkiem. Jest to coś, co ma odzwierciedlać faktycznie rynek amerykański. Jeżeli mamy ETF na S&P 500, czyli ETF, który replikuje, naśladuje taki indeks, no to faktycznie można powiedzieć, że to jest quasi, nie wiem, pasywny portfel. Znów można by tutaj zniuansować, wchodzić w to, jak ten indeks jest budowany, S&P 500, że tam jest jakieś pewne konsylium ludzi, że czasami się decyduje, czy dana spółka wejdzie, czy nie, i jest tam jakiś czynnik ludzki, ale można przyjąć, że jest to jakieś odzwierciedlenie szerokiego rynku. Ale teraz weźmy sobie ETF na S&P 500, ale value. Jest taki indeks S&P 500 z dopiskiem value, czyli spółki wartościowe, i znów można powiedzieć, że taki ETF naśladuje indeks, przy czym tam spółki już dopierane są w oparciu o pewne metryki, wskaźniki fundamentalne, nie wiem, book value, earnings, price to sales, a więc to nie jest tak, że bierzemy 500 największych spółek amerykańskich, tylko jest pewien filtr, jaki nakładamy na te 500 spółek, w efekcie czego ten portfel nie ma 500 spółek, tylko ich będzie miał mniej. No i teraz jest pytanie, no to co teraz? Ten ETF również naśladuje indeks. No tylko czy on jest nadal pasywny? No w moim odczuciu już nie, bo jest to forma aktywnego mimo wszystko inwestowania. Nawet jeżeli jest to zalgorytmizowane, gdzie mamy jasną procedurę, która nam mówi, filtr, które spółki wchodzą, które nie wchodzą, ale w oparciu właśnie o jakieś wskaźniki fundamentalne, to jest to jednak już jakiś pewien zakład z rynkiem. Podsumowując, fakt, że mamy ETF-a, który naśladuje jakiś indeks, jeszcze nie oznacza, jeżeli ktoś chciałby postawić tutaj znak równości, że jest to produkt pasywny, bo indeksem może być również aktywna strategia. Zresztą właśnie nasze wystąpienie na Wall Street w tym roku, Michała i moje, Michała Szafrańskiego i moje, będzie pokazywało ETF-y, które również naśladują pewne indeksy, ale są to no skrajnie wręcz powiedziałbym aktywne, tak naprawdę pod spodem bardzo aktywne strategie, wręcz na przykład replikujące fundusze hedgingowe. No, chyba nawet jak ktoś nie jest za bardzo rozeznany w temacie inwestycyjnym, no to raczej nie postawi znaku równości między funduszem hedgingowym a inwestowaniem pasywnym. A mimo wszystko fundusze hedgingowe również mogą naprawdę podążać za jakimiś indeksami, benchmarkami. Więc podsumowując, faktycznie większość ETF-ów naśladuje indeksy, chociaż są takie ETF-y, które nie naśladują żadnych indeksów. Natomiast to, że naśladują indeks, to jeszcze nie oznacza, że to jest pasywne inwestowanie.
Jak dużo jest tych ETF-ów, które właśnie nie naśladują? Bo ten przykład z S&P Value, okej, jest dobry, ale to jednak wciąż jest jakiś indeks. Tam są jakieś kryteria i tak dalej. A ja kojarzę, że też mamy ETF-y, które już normalnie, wiesz, zwykłe, legalne, tak, fundusze tak. aktywne też są ukrywane. Zmienia się po prostu forma dystrybucji, że ktoś tego nie sprzedaje, no nie wiem, przez system bankowy, powiedzmy sobie, tak jak jesteśmy przyzwyczajeni do tradycyjnego kupowania ETF-ów, tylko nie tylko funduszy inwestycyjnych, tylko cyk, możemy sobie na giełdzie kupić takiego ETF-a i możemy, bo wiemy, jak jest z kupnem i sprzedażą jednostek funduszy. No to jest procedura na dni. A ETF to może być to jest procedura na minuty z kolei, prawda? Kupne takiego ETF-a.
Nie mam tutaj statystyki w tym momencie, aczkolwiek to jest do wyciągnięcia, bo w tym momencie chociażby w ramach pracy nad portalem Atlas ETF mamy świetne źródło tutaj informacji o tych ETF-ach, więc nie chcę tutaj szastać jakimiś statystykami, bo po prostu przyznam, że tutaj tego nie mam przygotowanego. Natomiast większość ETF-ów mimo wszystko nie jest aktywna. Paradoksalnie nie ma wielu ETF-ów, które nie naśladują. Znaczy większość ETF-ów faktycznie coś naśladuje. Albo przynajmniej ma jakiś benchmark. Nawet jeżeli wprost nie stara się realizować tego indeksu, to benchmarkuje się do jakiegoś indeksu. Więc tu jest to proste. No ale tak naprawdę warto jednak zwrócić uwagę, że ETF to jest po prostu w tym momencie opakowanie. To jest opakowanie na dowolny produkt inwestycyjny. Jest takie powiedzenie nawet w Stanach Zjednoczonych, there's an ETF for that. Czyli tak naprawdę cokolwiek byś sobie pomyślał, to możesz mieć na to ETF.
To jest parafraza reklamy Apple'a, jak oni reklamowali App Store, że there is an app for that, że to wszystkiego jest aplikacja na iPhone'ie, pomyśl sobie i tak dalej. Ja rozumiem, że przeszło na rynek finansowy.
Dokładnie prawdopodobnie właśnie jest, jak mówisz, że to przeszło na rynek finansowy. Zresztą to był też jeden z największych zarzutów, no można powiedzieć, pasywnej rewolucji, ojca pasywnej rewolucji, Johna Bogle. On był przeciwny na początku przynajmniej ETF-om, bo bał się, że w momencie, kiedy ten produkt powstanie, to od tej koncepcji pasywnego inwestowania bardzo szybko się odejdzie i zacznie się tworzyć produkty, które tak naprawdę opakowują inne koncepcje inwestycyjne. I dzisiaj, nie wiem, mamy ETF-y na bitcoiny, mamy ETF-y na towary, oczywiście akcje, to już nikogo nie dziwi, ale mamy też ETF-y na coś, co brzmi wręcz dziwnie, na fundusze hedgingowe, tak? Czyli jak ciężko jest kupić sobie czy zainwestować w jakiś fundusz hedgingowy, bo zwykle próg wejścia jest wysoki dla przeciętnego inwestora, to dzisiaj po prostu można, mając w portfelu, nie wiem, kilkadziesiąt dolarów, kupić sobie na to ETF-a, więc to jest no, niesamowity pod tym kątem postęp. Natomiast no, ETF to jest po prostu opakowanie na to należy spoglądać.
Zdaje się, że w ramach humorystycznych tutaj przerywnika to kojarzę, że był chyba przez moment dwa ETF-y na pomysły, co rekomenduje Jim Cramer, znaczy jakie pomysły rzuca. No nie wiem, czy państwo kojarzycie, Jim Cramer to jest taki humorystyczny, chciałem tak powiedzieć, taki bardzo w amerykańskim stylu showman, redaktor, chyba NBC, tak, albo już nie pamiętam, jakiej telewizji, jakiejś finansowej telewizji ze Stanów, który w sposób niesamowicie ekspresyjny mówi o jakichś spółkach i powstał ETF, który śledził to, co on polecał, jak i drugi ETF, który zajmował krótkie pozycje na tym, co on polecał. Ale to chyba była krótka przygoda tych ETF-ów, mi się wydaje.
No to pokazuje właśnie, jak ten rynek ewoluuje. Z takich innych ciekawych ETF-ów, które mi utkwiły w pamięci, to jest ETF, który ma ticker SHE, S-H-E, czyli SHE jak ona po angielsku. I nie bez powodu jest to SHE, ponieważ jest to ETF, który skupia w sobie spółki, gdzie w zarządach przeważają kobiety. No i ktoś właśnie sobie zbudował w Stanach Zjednoczonych i ten ETF o dziwo już jest od lat.
A jak sobie radzi? Tak w porównaniu z S&P 500? Nie pamiętasz?
Nie pamiętam, aczkolwiek mogę szybko tutaj zerknąć i być może się uda to zrobić tak na żywca. Natomiast no jest coś takiego, i faktycznie jest, zaraz zerkniemy sobie.
A ticker jest jaki?
SPDR, MSCI USA Gender Diversity.
Okej.
A jak on sobie radzi na tle na przykład S&P 500, to zaraz powiem. No niestety faktycznie tutaj można powiedzieć, że S&P 500 wygrywa, aczkolwiek od roku tam 2016 ten ETF SHE wygenerował stopę zwrotu na poziomie 100% w dolarze amerykańskim.
No i super.
No ale dla przykładu S&P 500 w tym czasie tam około 170%, więc...
Nie, ale to... dobra, bo to są takie te wszystkie przerywniki o Jimie Cramerze czy o ETF-ie SHE, to są między po to, żeby uczulić tutaj słuchaczy, inwestorów na to, że nie wszystko, co ETF, to można kupić i to pasywnie i tak idziemy i tak dalej, bo są ETF-y na takie cuda, że którym się tutaj... Tak. I skoro there is an ETF for that, no to nie znam tego powiedzenia. Znałem to z reklam Apple'a, jeżeli chodzi o aplikacje w App Store. Natomiast oczywiście jest też cała masa ETF-ów lewarowanych i to już są, że ewidentnie ETF-y spekulacyjne, sobie trzeba powiedzieć o tym. Na przykład ten nasz rodzynek lewarowany na WIG20 nie nadaje się na kupowanie do nieskończoności, bo tam na przykład załóżmy, że nawet trafnie przewidzimy, że WIG20 wzrośnie z 1600 do 2500. Co się stało? Czego jestem też beneficjentem, tu pochwalę się, tak? Ale ta ścieżka dojścia z 1600 do 2500 ma duże znaczenie. Jeżeli po drodze były dużo korekt i tak dalej, przez to, że on jest lewarowany, to wcale nie musimy na nim zarobić więcej, niż jakbyśmy kupili zwykłego ETF-a na WIG20, który przeszedł sobie z 1600 do 2500. Także to jest, ten nasz ETF jest lewarowany razy dwa. W Stanach są ETF-y lewarowane razy więcej niż razy dwa. I z tego, co wiem, że z zapowiedzi beta ETF, to na naszym rynku też mają się pojawić ETF-y, które będą bardziej lewarowane niż razy dwa na te amerykańskie indeksy. Że o shortach nie wspomnę. Także to też
No właśnie, są jeszcze shorty, dokładnie.
To, tak, więc nie wszystko, co ETF, to pasywnie indeks S&P 500, czy tam jakieś indeksy światowe i to trzeba być tego bardzo świadomym. Dobrze, Jacek, zadam ci pytanie, przejdźmy, zmieńmy troszkę temat, ale oczywiście pozostańmy w tematyce ETF-ów. Jak to się stało, że wymyśliliście z Arturem Atlas ETF?
Jak to się stało?
Tak. To była piękna proces. Narada, siedzieliście, nie wiem, przy kawce, wiesz, przy zachodzącym słońcu i wymyśliliście, czy jak to było?
Nie było tak romantycznie. Ja jeszcze w roku 2020, jak ten czas szybko płynie, pracując nad oprogramowaniem swoim, System Trader, tam miałem pierwszy raz kontakt z bazą danych, gdzie była informacja o ETF-ach. I wtedy faktycznie pierwszy raz powstała idea, żeby udostępnić w Polsce bazę o ETF-ach. Zrobiłem to w taki sposób najmniej przystępny, bo w ramach tego oprogramowania ta baza była, że tak powiem, nieaktualizowana, więc to było średnie w praktyce, ale mimo wszystko jak ktoś miał zwłaszcza jakąś barierę językową, to mógł tam odnaleźć ETF-y europejskie w języku polskim. Ale to był pierwszy taki moment, w którym sobie pomyślałem, kurczę, może fajnie byłoby kiedyś zrobić portal. Oczywiście nie miałem na to zasobów przede wszystkim czasowych. No i tak od 2020 upłynęło trochę czasu i w roku 2022, a tak naprawdę pod koniec roku 2022, ponieważ wcześniej tworzyłem właśnie z Arturem Wiśniewskim, ale również z Michałem Szafrańskim szkolenie Atlas Pasywnego Inwestora. I wtedy podczas wizyty wspólnej, gdzie akurat razem byliśmy, powiedziałem, że kurczę, teraz może jest moment, żeby coś takiego zrobić. I to był ten moment, gdzie od tego pomysłu, po tym upływie już czasu, no praktycznie 2021, praktycznie gdzieś niemalże 3 lat, stwierdziłem, że to jest ten moment, bo wszystko się składa, że tak powiem, w jedną całość. To znaczy z jednej strony mamy odpowiedni zestaw skilli, że tak to ujmę. W sensie, że wiemy o tych ETF-ach całkiem sporo. Z drugiej strony są zasoby też z tego zakresu takiego IT informatycznego, żeby to zrobić. Są zasoby, mówiąc krótko, do tego, żeby z takim projektem ruszyć. No i po prostu ruszyliśmy. I tutaj jak gdyby nie trzeba odkrywać specjalnie Wielkiej Ameryki, bo jeżeli mówimy o pasywnej rewolucji w Polsce, to trzeba mieć świadomość tego, że przez te wszystkie lata to inwestorzy z Polski mieli jeden problem. To znaczy raz, że trzeba było wychodzić zwykle na rynki zagraniczne, co już gdzieś tam no, nie pomagało w rozwoju tej pasywnej rewolucji, a dwa, żeby się czegokolwiek dowiedzieć o tych ETF-ach, to trzeba było korzystać z zagranicznych serwisów. I te serwisy oczywiście no, nie były w języku polskim. Więc znów, dla wielu prawdopodobnie język angielski na przykład nie jest jakimś specjalnym utrudnieniem, ale powiedzmy, no, jeżeli mamy człowieka, który gdzieś tam jest nieco starszy, początkujący, no to jest to jakaś dodatkowa z pewnością bariera. A poza tym, mimo wszystko, warto mieć też na uwadze tę specyfikę inwestora z Polski. To znaczy ETF-y są produktem, który jest, no, można powiedzieć, uniwersalny w skali globalnej, ale mimo wszystko no, nie traćmy z oczu pewnej specyfiki inwestora z Polski, czyli to, że mamy projekty czy programy typu trzeci filar emerytalny jak IKE, IKZE, gdzie mamy kwestie podatkowe, gdzie mamy kwestie tego, jak w ogóle kupić takiego ETF-a u jakiego brokera. I to wszystko powoduje, że no, taki portal mógłby tutaj, stwierdziliśmy, pomóc w tym, żeby te bariery zlikwidować, czy przynajmniej je obniżyć, tak żeby po prostu łatwiej było wejść do tego świata ETF-ów. No i tak ruszyliśmy z tym projektem i teraz no już jak postawiliśmy pierwszy krok, no to trzeba postawić kolejne.
Dobrze, Jacek, zobacz, tutaj odsyłam znowu słuchaczy z podcastu audio, żeby zajrzeli na naszego stowarzyszeniowego YouTube'a, bo mamy tutaj, posiłkujemy się materiałami wideo. Wyświetliłem stronę Atlas ETF i widzę na pierwszej grafice jest, proszę bardzo, reklama, czy nie reklama. No grafice wykorzystaliście Vanguard Life Strategy 80, tak, ten 80-20. Jak tak. Proponuję, popatrzmy sobie, jak działa Atlas ETF, czyli jak znam ticker, akurat znam V80A i tutaj nam ten skaner ETF znajduje takiego ETF-a, to możemy sobie wszystko o tym ETF-ie poczytać i mamy no, podstawowe informacje Przepraszam, w ogóle bardzo dziękuję za zrobienie wersji ciemnej. Bardzo lubię tutaj, jak mam wersję ciemną portal, tak? To mamy podstawowe informacje, czyli tak, jakiś wykres, tak? Jak on się tu przez ostatnie lata zachowywał. To jest umiarkowanie świeży ETF, tak? Czyli tam od 2020 tak. roku istnieje. Tak. I on jest, mam wrażenie, taką odpowiedzią na to, że no są bardzo popularne te wszystkie strategie, czyli Amerykanie sobie od lat tworzą, testują, pokazują, jak działają wszystkie te strategie, nie wiem, 60-40, 80-20, gdzie to określa proporcje między akcjami i obligacjami. Patrzą, jak to się przez lata zachowywało, no i możemy sobie poczytać. Także mamy pełną informację o tym ETF-ie, ale co bardzo ważne, to jest z polskiej, czy nie wiem, opłata za zarządzanie, tak, jakie mamy wielkość, jaki to jest duży fundusz, tak, aktualnie widzę 305 milionów euro. To już jest takie umiarkowanie duże, ale to wiem, że tam tutaj jak się dobrze poszuka, to są i miliardowe można znaleźć ETF-y na świecie, prawda?
Ostatnio wrzucałem dosłownie kilka dni temu na Twittera informację, że ETF, ten najstarszy ETF amerykański SPY, czyli na S&P 500, ma w przeliczeniu na polskie złote 2 biliony.
Chyba nie jest najstarszy, ale na pewno jest największy. Także...
Najstarszy amerykański jest. Tak. Najstarszy faktycznie, ale już nie ma chyba, chociaż nie chcę, nie pamiętam w tym momencie. Znaczy pierwszy ETF na świecie, to jak mówiliśmy wcześniej, to był w Kanadzie w 90 roku. W 93 był SPY i ten SPY właśnie, czyli S&P 500, ma w przeliczeniu na polskie złote w tym momencie aktywa 2 biliony złotych dla tych,
którzy... A mamy go tutaj? Przepraszam, lubią mamy. To... SPY jest.
To jeszcze tu będziemy go mieć i dosłownie jak w tym momencie jeszcze nagrywamy, to nie ma, ale w momencie, jak już będzie na pewno konferencja, to już będzie, ponieważ będą ETF-y amerykańskie, a to jest ETF, którego siedziba jest w Stanach Zjednoczonych, który nie ma siedziby w Europie. Ta specyfika też ETF-ów jest taka, że większość inwestorów w Polsce czy w ogóle w Europie inwestuje w te ETF-y, których siedziba jest w Europie. Tak. Żeby mieć dostęp do tych ETF-ów ze Stanów Zjednoczonych, no to tutaj trzeba mieć więcej albo kapitału inwestycyjnego, albo po prostu mieć, znaczy tak zwany status inwestora profesjonalnego, albo mieć po prostu konto brokerskie bezpośrednio w Stanach Zjednoczonych.
Tak, ale oczywiście SPDR wypuścił siostrzanego ETF-a na rynek europejski. Tak?
Jest, można powiedzieć, klon.
Tak, jest SPDR na S&P 500, jest UCITS i on ma tutaj w Europie 5 miliardów euro.
Jest. Tak, no to teraz sobie wyobraźmy, że bo bilion to już jest taka wielka suma, że wielu nie mówi wiele. Bilion to jest, mówiąc tak po polsku, milion milionów, czyli 2 biliony ma jeden ETF.
A, milion, tak.
Tak, to jest 10 do 12. Tak. Potęgi.
Tak, czyli 2/3 Microsoftu na dzisiejszą wycenę. Tak?
Jeden ETF tylko na S&P 500, tak? Takich ETF-ów, które mają powyżej biliona złotych w Stanach Zjednoczonych jest kilka. W tym pewnie ze 2-3 na S&P 500 tylko. Także no to jest ogromny rynek. O czym tu mówić? O, może inaczej. Polska giełda, kapitalizacja WIG-u to jest gdzieś nieco ponad 1,5 biliona złotych.
A tam jeden ETF więcej.
Tam jeden ETF ma aktywa na większą kwotę niż nasza cała warszawska giełda. Znaczy WIG.
Tak, bo tutaj, dobrze, ale weźmy ten SPDR na S&P 500. Mam tak, to też jest fajne, pokazuje jakie są, potrafią być stawki za zarządzanie. Tutaj jest roczny TER 0,03% procenta. No to jest kosmicznie. Można powiedzieć, założyć śmiało, że nic, prawda? 5 miliardów kapitalizacji. Co fajne z naszego tutaj punktu widzenia takiego polskiego, jak sobie załóżmy, że komuś spodobałby się ten ETF, tak? A i oczywiście tu jest bardzo ważne, czy on jest akumulacyjny, czy dystrybucyjny. Ten jest akurat dystrybucyjny, tak? Jest to tak fizyczna replikacja. Jakby ktoś chciał sobie kupić takiego ETF-a, tu normalnie tak jest polskim inwestorem, to może sobie kliknąć, gdzie on jest dostępny, popatrzeć. No i na przykład, proszę bardzo, w BOŚ-u. Tak? Jest możliwy do kupna na IKE, tak? I on może go kupić na niemieckiej giełdzie, na Xetrze. Tak jak z tego, co ja wiem, ja tak robię. Bardzo dużo inwestorów kupuje i te ETF-y albo na Xetrze, albo na giełdzie w Londynie, tak? Te UCITS, tak? Te ETF-y notowane na rynkach zagranicznych. Oczywiście, jak ktoś ma konto w zagranicznym domu maklerskim, to też może, tak? A z polskich, to popatrzmy, czy widzę, jest w BOŚ-ie dostępny, w mBanku też na IKE, w PKO jednym, drugim. Tak, ale nie na IKX. No i WIXTB też jest dostępny. Tak, i WIXTB też na Xetrze. Oj, to jest właśnie przykład, że jeden ETF, to też jest fajne, może być notowany na różnych giełdach i albo w dolarach, albo w euro. No, co kto woli, tak? Co kto lubi. WIXTB, tak, na Xetrze i jest też notowany na London Stock Exchange. To ma znaczenie. Nie wiem, Jacek, czy widziałeś ten pomysł, ten produkt XTB, czyli te pasywne portfele, nie, pasywne, jak tak. to nazywa? Plany inwestycyjne. O,
plany inwestycyjne.
Plany inwestycyjne, tak, że można sobie samemu złożyć taki portfel i tylko dopłacę stałą kwotę i przez to, że wykorzystując, że XTB oferuje akcje i inne instrumenty ułamkowe, no to tak można sobie, wiesz, za drobne kwoty takiego trochę robodoradcę skonstruować, prawda?
No właśnie, tutaj też dobrego punktu dotykasz, że czasami ludzie mówią, no nie będę inwestował, bo ciężko jest mi, mam mały kapitał, efektywnie tym kapitałem w cokolwiek zainwestować, no a w tym momencie już mamy możliwości, żeby kupować ułamkowe akcje czy ułamkowe jednostki ETF-a, czyli mając dosłownie w portfelu, nie wiem, 100 zł, możemy kupić ETF-a, który kosztuje wielokrotność tej kwoty.
Tak, mało tego, mając w portfelu 100 zł, można kupić 5 ETF-ów razem do kupy, tak złożonych, wykorzystując ułamkowe tam oferty, że niektórzy brokerzy oferują, tak, te ułamkowe instrumenty. Dobrze, tutaj jest fajnie jeszcze te wykresy może sobie pooglądać, czyli wykresy, no jak ten ETF się zachowywał. O, widzę, to jest od marca 2012 roku w Europie notowany, tak? To jest mój ulubiony wykres, czyli obsunięcie kapitału. Ile najwięcej, jak w tym dowcipie? Ty mi nie mów, ile można zarobić, ty mi powiedz, ile można stracić. Tak? Oczywiście to są historyczne informacje, więc to nigdy nie wiadomo, co się wydarzy w przyszłości, ale widzimy największe...
No nie mamy jeszcze danych z przyszłości.
Tak, jeszcze chwilkę, to jeszcze później. Że największe
w drugiej wersji.
Tak, największe procentowo obsunięcie kapitału na tym ETF-ie to jest oczywiście COVID i tam rok 2020 minus 30 parę %, prawda? To wtedy, tak, tutaj można było się, tak, największy próg bólu wtedy. I jeszcze tabelka z takimi miesięcznymi stopami zwrotu i tu jest fajna, tabelka, czyli jakie były miesięczne stopy zwrotu i to pamiętam, i to jest bardzo fajne, jak się przegląda te takie ETF-y, które mają już długą historię i naśladują na przykład rynek amerykański i to będzie super. I tak patrzysz teraz na ten wykres, no i co, ile ty tam? No widać, no trochę więcej zielonych niż czerwonych, nie? No trochę więcej było miesięcy, gdzie jest stopa zwrotu dodatnia niż, a trochę mniej niż ujemna, ale to jeszcze tak nie przekonuje. Im bardziej wydłużamy ten okres, klikniemy sobie roczne, to już widać. Tak, to już widać, że te miesięczne czasami zawirowania przestają mieć znaczenie, że jednak tych okresów, lat, gdzie jesteśmy zdecydowanie na plusie, jest dużo więcej. Jakbyśmy zrobili 20-letni okres, to podejrzewam rzeczy, że czerwonych już byśmy tutaj w ogóle nie mieli. Oczywiście największym tutaj problemem, nawet 2020 okazuje się był na plusie. Oczywiście ten fatalny rok 2022, gdzie byli już niektórzy blogerzy, którzy ogłosili koniec pasywnej rewolucji, będę się z nich wyśmiewał. Przez kolejne lata.
Ale wiesz, to już tak od 50 lat niektórzy wyśmiewają pasywną rewolucję, a ona jakoś się tylko rozwija, więc to nie jest nic nowego. I powiem ci więcej, jak będą większe spadki, być może, nie wiemy, gdzieś tam za rogiem się uszczają na rynkach akcji, to znów będziemy widzieć takie informacje, że pasywne inwestowanie się kończy, w ogóle być może nawet rynek akcji się kończy. Tak. Już takie były.
Trzeba
kiedyś
by już
tam
zamknąć te giełdy, oczywiście.
Tak.
To już też słyszę. I czy, to, tak, jak to w 2022 też, w którym to roku, wiem, w Polsce mniej więcej w latach 2002-2003, kiedy byliśmy po krachu, po spadku, po bańce dotkomowej i mieliśmy takie lata na giełdzie, że potrafiły być dzienne obroty typu 100 milionów, 100 kilkanaście milionów i tak dalej, to pojawiały się artykuły w prasie, że trzeba by zamknąć tę giełdę, że to do niczego nie służy. Dobrze, Jacek, ale przegląd tych wykresów prowadzi mnie, ja to po to zrobiłem, bo to prowadzi mnie do ostatniego pytania na dzień dzisiejszy. Kiedy wersja, bo teraz tak, to sobie zrobiliśmy taki, tutaj przeglądaliśmy wykresy dla jednego ETF-a, dlatego SPDR na S&P 500 notowane, pokazaliśmy gdzie notowane, kraje stracy Irlandia, wszystkie informacje są, wykresiki w zależności od czasu, czy chcemy je w euro, w złotym, tak, możemy się przyłączyć na złoty, jak to, znaczy porównać, tak, jak to, bo jednak jesteśmy tutaj w polskim złotym, jak można sobie porównać, czy uwzględnia dywidendy, czy nie uwzględnia i tak dalej, bo to jest akurat ETF, który wypłaca dywidendy, więc stopa zwrotu, musimy sobie doliczyć te dywidendy do stopy zwrotu i oczywiście Atlas ETF to uwzględnia, mamy ticker uwzględnia i nie uwzględnia dywidend. I to prowadzi mnie do ostatniego pytania, kiedy wersja premium Atlasu i kiedy doczekam się czegoś takiego, że będę mógł sobie złożyć portfel z 2, 3, 4 ETF-ów i takie wykresiki, żeby mi się wygenerowały, gdzie też będę miał historyczną stopę zwrotu, co bardzo ważne dla mnie, maksymalne obsunięcie kapitału. No i tam wiesz, bardzo podstawowe statystyki dla takiego portfela i dla takiego portfela i jestem gotów za to zapłacić.
Więc oczywiście mamy w planie coś takiego jak powiedzmy strefa premium, natomiast na razie jeszcze w momencie jak ja to nagrywam, albo inaczej, mniej więcej do końca wakacji chcemy się uporać z częścią tą publiczną. Jesteśmy w trakcie teraz, można powiedzieć, przeszczepiania serca, czyli źródła danych, tak, aby te dane były jeszcze pełniejsze, aby więcej jeszcze informacji o ETF-ach było, żeby też były informacje o ETF-ach amerykańskich. Więc to jest taka gruba operacja, ale też dzięki temu, że podpisaliśmy kontrakt właśnie z firmą Morningstar, czyli można powiedzieć tutaj takim czołowym dostawcą danych tego typu, danych finansowych na świecie. Ten portal w tym momencie, no będę mógł powiedzieć, jak się ten przeszczep już zakończy, to w Polsce będziemy mogli powiedzieć, że mamy równorzędny portal, co nie wiem, na przykład inwestorzy na zachodzie już mają tam od wielu lat, czy nawet na zachodzie Europy.
I to do wakacji, tak? Czy w trakcie
tak,
wakacji?
Do końca wakacji mniej więcej ten proces się zakończy. Natomiast już od jesieni chcemy rozpocząć pracę nad strefą premium, przy czym na początku to będzie coś prostego, czyli żeby po zalogowaniu się do tego można było sobie spersonalizować nieco ten portal, jego wygląd, waluty, czy też zakres ETF-ów, w których chcemy się poruszać. Natomiast docelowo, i to jest już taki plan pracy na dłuższy okres, chcemy zrobić coś takiego, o czym wspominasz, czyli z jednej strony, żeby był pakiet, czy taki katalog gotowych, przykładowych portfeli, ale zbudowanych już o konkretne ETF-y, że ktoś może sobie widzieć i przeglądać de facto portfel, tak jak ty przeglądasz teraz tego ETF-a. Tyle, że widzisz wtedy portfel, który jest opisany, który ma też te parametry ryzyka, wykresy i tak dalej. Jakoś możesz to przeliczać do różnych walut, możesz definiować na przykład, że w międzyczasie może dopłacałeś albo wypłacałeś kapitał.
O, dokładnie, uwzględniając,
że tam nie o takie gotowe.
500 miesięcy dokładam i tak. I jadę sobie, tak, dokładnie.
A być może jeszcze do tego jakieś kwestie podatkowe, ale również chcemy, żeby poza takimi zdefiniowanymi portfelami była możliwość to, o czym ty wspomniałeś, czyli budowania, definiowania swojego portfela, czyli wtedy bierzemy te klocki, budujemy swój portfel w takich proporcjach, jakie nam odpowiadają, albo wręcz portfel również zbudowany z ETF-ów, ale już który jest zarządzany nie w sposób taki pasywny, ale na przykład w oparciu o jakieś aktywne strategie, na przykład podążania za trendem. I żeby po pierwsze móc zobaczyć, jak to się zachowywało historycznie, a po drugie, aby móc śledzić ten portfel na bieżąco, żeby móc na przykład otrzymywać informację, że halo, trzeba tam zrobić na przykład rebalancing, czy coś trzeba tam w tym portfelu zmienić, żeby podążać za tym planem, który sobie gdzieś tam wcześniej zbudowaliśmy. To oczywiście wymaga znacznie większych nakładów pracy, przede wszystkim też czasowych, ale dodam jeszcze tyle, że jak też zwrócić uwagę, czy nawet widzimy tutaj na wykresach, czasami ta historia ETF-ów jest dość krótka, bo to jest na przykład kilkanaście lat. W Stanach Zjednoczonych zdarza się te 20 lat, czasami ponad 20 lat, ale to wciąż jest niewiele. A mamy zamiar zrobić coś takiego, żeby były dane, które są sprzed ery jeszcze ETF-ów, bo to, że mamy ETF-a na S&P 500 za ostatnie 10 lat, to okej, ale S&P 500 nie jest od 10 lat na rynku, tylko możemy spokojnie sprawdzić jego historię za 50-100 lat. I tu znów dla jasności, bo ja uwielbiam te komentarze, to nie o to, że zachęcamy, żeby ktoś inwestował 100 lat, bo prawdopodobnie to będzie dość ciężkie do wykonania, natomiast to nie o to chodzi zupełnie. Chodzi o to, żeby móc sprawdzić ten rynek naprawdę w różnych granicznych sytuacjach, ekstremalnych sytuacjach, zobaczyć jak to się zachowało i czasami paradoksalnie więcej nam o przyszłości powie to, co było gdzieś tam daleko w przeszłości, niż to, co było w najnowszej przeszłości. I z tego powodu właśnie też chcielibyśmy, żeby te portfele, które się buduje, nie bazowały tylko na danych ETF-ów, ale również, żeby były takie wszyte dane, takie backfills, jak to się mówi po angielsku. Tak.
No tak, bo z jednej strony można by powiedzieć, że świat się zmienił i jednak ja podaję taki przykład. Wszystko znowu zasuwa coraz szybciej. Z wszystkich kryzysów wychodzimy coraz szybciej, bo rozwój technologii, bo i to się wszystko, wiesz, bo globalizacja, bo nie wiem, bo choćby to, że teraz rozmawiamy, to jest możliwe. 10 lat temu to byłoby ciężko, żebyśmy takie coś nagrali. Ale z drugiej strony to też jakby dużo mówi to, jak się indeksy zachowywały w przeszłości. Nawet powiedziałbym na naszą psychikę i odporność. Przecież w Stanach Zjednoczonych były okresy, gdzie można było inwestować 10 lat i nominalnie być pod wodą. Tak? I wciąż tam kupować wszystko, tam coś na S&P 500 i tak dalej. Tak. I cały czas to też jest. Nikt nie powiedział, że na przykład od dzisiaj przez 10 lat tak nie będzie. prawda? Więc oczywiście. Być tego, choćby takie przejrzenie historyczne takich danych powoduje, że trzeba być świadomym, że takie coś może wystąpić. Mhm.
Zresztą nie trzeba nawet daleko tu akurat sięgać wstecz. Nasdaq, którym tak teraz często się mówi, bo ma świetne wyniki, no to jak bańka dotkomowa pękła 2000-2002, to praktycznie Nasdaq nie dość, że zaliczył spadek o ponad 80%, czyli to, co akcje amerykańskie zaliczyły w roku 1929, to nie trzeba aż tak daleko sięgać, bo to mieliśmy na Nasdaqu na początku tego wieku, ale wychodzenie Nasdaqa na nowe szczyty trwało coś ponad 15 lat, także takie rzeczy się zdarzają. Oczywiście mówimy o sytuacji takiej, gdyby ktoś naprawdę rozpoczął inwestowanie w tym takim najtrudniejszym momencie i w międzyczasie nie dopłacał. No ale też z kolei, gdyby ktoś swoje inwestycje życia, że tak powiem, wtedy ulokował w takim rynku i chciał jeszcze w międzyczasie wypłacać, no to wychodzenie na powierzchnię jeszcze by mogło trwać dłużej. Także no, tak podsumowując, mam nadzieję, że to narzędzie będzie coraz bardziej pomocne nie tylko w tym, żeby przeszukiwać te ETF-y, ale żeby również prowadzić za rękę niejako inwestora w stronę tego, żeby móc budować czy projektować swoje konkretne rozwiązania inwestycyjne. Nawet jeżeli to będą jakieś proste portfele, to żeby jednak one, te projekty tych portfeli były wsparte danymi, a nie tylko naszymi gdzieś tam...
Przeczuciami. Naszym wydaje się, że to będzie fajny portfel.
Ale też jeszcze jeden komentarz do tego, że ty mówisz, że rynki się zmieniają. Tak, oczywiście, że się zmieniają. Zmienia się też zawsze narracja, ale w każdej panice rynkowej jedno jest niezmienne, czyli człowiek. Rynki to są ludzie tak naprawdę. To rynki tworzą ludzie i tutaj, czy weźmiemy inwestorów sprzed 5, czy 50, czy 100 lat, to tak naprawdę te emocje w ludziach są podobne i dlatego też tutaj w tym kontekście zmian wielkich nie ma.
Polecam książkę wydawnictwa Linia, to jest ten Pieniądz Zoli. Tam jest pięknie.
Tak.
Tam, nie wiem, w jakich latach się dzieje, tak z minus 200 lat temu w Paryżu. Tak.
18, 19
wiek. To jest pięknie. To Grzegorz Zalewski to wydał. Fantastyczna książka, gdzie pokazuje właśnie, jak wtedy działały rynki finansowe. No ola Boga, jakaś prehistoria, prawda? Tak. A wszystko, więc od tamtej pory zmieniło się wszystko, jeżeli chodzi o technologię, o dostęp do wszystkiego, ale ludzie się nie zmienili. Ludzie są tak samo dalej.
Dokładnie.
Tak, tak. Chciwi, naiwni i tak dalej, i tak dalej. Dobrze. Jacek, bardzo serdecznie ci dziękuję. Jeszcze raz ostatnia rzecz. Data, kiedy będę mógł zapłacić za dostęp do wersji Premium Atlasu i już nie będę cię męczył dłużej.
Daty nie ma.
Och, nie.
Daty nie ma. Ale na pewno planujemy, żeby jeszcze w tym roku była jakaś pierwsza taka wersja, gdzie można się zarejestrować na tym portalu. Jeszcze prawdopodobnie zupełnie za free. Taka powiedzmy podwalina czy fundament pod wersję premium. Natomiast z pewnością jest to kierunek, w którym będziemy szli. Trzeba mieć świadomość, że póki co portal jest w wersji beta, więc chcemy ten fundament tak mocno, że tak powiem, tutaj osadzić, żeby na bazie tego fundamentu móc budować coś większego.
Dobrze. Jacek, bardzo serdecznie ci dziękuję. Jeszcze raz chciałem zaprosić do Karpacza, tak, na XTB konferencję, tak. Wall Street. Będziesz miał tam swój wykład. Będziesz obecny całą konferencję i będzie można cię łapać w przerwach.
Tak, więc będę całą konferencję i przypomnę 7 czerwca, czyli w piątek o 18.45 wraz z Michałem Szafrańskim będziemy mówić o Manage Futures.
Tak, bardzo dobrze. No cóż, no to fajnie, tak? To na wallstreet.org.pl przypomnę, już mamy wersję programu. Ty, Jacek, jesteś już w tym programie. Bardzo, no i fajnie. Tak, to.
No i jeszcze mamy biegać.
Tak, jak już to oczywiście, że tak. A będziesz biegał? Tak, bo widzę. Dziękuję, że
oczywiście, że będę biegał. Ja już nawet dziś, nie, chyba to nie będzie jakaś, nie zdradzę wielkich szczegółów, jak powiem, że my dzisiaj rozpoczęliśmy nagrywać o 10 rano, więc ja już dzisiaj biegałem, nawet pod kątem Karpacza się przygotowuję, wyrabiam formę powoli i proponuję też być może jakoś poszerzyć tutaj zakres tych aktywności fizycznych, na przykład, nie wiem, jakieś pompki czy coś, taki jakiś mały challenge, żeby było ciekawiej, także żeby nie było tak, że to jest tylko takie, wiesz, białe kołnierzyki gdzieś tam przyjeżdżają do Karpacza i będą chrzanić o finansach, żeby było też, że coś dla zdrowia fizycznego.
Tak. Gorąco zachęcam, że w sobotę, w drugi dzień konferencji rano o 7.00 przed hotelem i biegniemy tam kilka kilometrów na Orlinek i z powrotem. Jest wesoło, tempo jest spokojne, obiecuję, że wszyscy przeżyją.
Ile kilometrów?
To jest łącznie chyba 5. Przez to,
okay,
to jest tam spokojnie. Ale tam dla chętnych w niedzielę rano jest dokrętka, jeszcze później dookoła hotelu. Także Jacek, serdecznie cię zapraszam. Bo oczywiście oprócz tego, że robimy coś, bo dla zdrowia, to tam mamy cel charytatywny. My tam liczymy, ile osób się na podstawie zdjęcia takiego grupowego zawsze po konferencji liczymy, ile osób się stawiło na takim porannym biegu i wówczas jakieś tam mnożymy razy jakieś pieniądze i zawsze jakiś cel charytatywny wybieramy. Więc to jest taki, jak komuś się chce rano wstać, to oprócz tego, że pobiegał, to jeszcze dołożył się do tego celu charytatywnego. Mhm. Wystarczy, że się pojawi przed hotelem i pobiega. Przebiegnie z nami chociaż kilometr. To zawsze to będzie, fajne. Dobrze, Jacek, bardzo serdecznie ci dziękuję. To widzimy się w czerwcu w Karpaczu. Tymczasem no to powodzenia. Daj znać, kiedy będę mógł już zapłacić za wersję premium Atlasu. No i
dziękuję pięknie i do zobaczenia w Karpaczu.
Tak, ja się nazywam Michał Masłowski. Dzisiaj moim Państwa gościem był Jacek Lempart. Do usłyszenia i do zobaczenia.
Cześć.